Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Grupy, Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Services, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców. Dzień dobry.
Witamy,
dzień dobry Państwu.
Stopa bezrobocia. Od bezrobocia zaczniemy, bo wczoraj dane się pojawiły. Stopa bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniosła 5,1% wobec 5% miesiąc wcześniej, czyli w listopadzie. Podał Główny Urząd Statystyczny. Na Pomorzu było to 4,6%. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła ponad 94 tysiące wobec ponad 100 tysięcy poprzednio. Wyrejestrowano ponad 2 tysiące osób. Stopa bezrobocia lekko w górę, czyli w listopadzie było 5, w grudniu 5,1. Czy to powód do niepokoju?
Chyba nie. To jest taki coroczny cykl taki, że na koniec roku ktoś tam drgnie ewentualnie do góry. To wynika chyba z cyklu zatrudnienia. Czasami zatrudnienie do końca roku jest tam mniej więcej określone i to potem znowu po nowym roku to się okazuje, że to wraca do tych poziomów sprzed. Jest sytuacja różna w różnych dziedzinach gospodarki, trzeba powiedzieć. I w niektórych następują zwolnienia. Tam, gdzie firmy, które współpracują, takie mamy, to sygnały z gospodarką niemiecką. Gospodarka niemiecka trochę dołuje.
A na Pomorzu jest to problem od razu, panie prezesie?
Nie duży, ale jest. Niektóre firmy w niektórych branżach, w branży metalowej na przykład, w branży meblarskiej, chociaż ta branża meblarska ma ten dołek już przysłowiowy za sobą, czekają na to, aż mury w tej chwili, które rosną, będzie można zapełniać meblami.
Jeszcze trzeba sprzedać te mieszkania.
Dokładnie tak. Także tutaj ja bym tutaj nie widział jakichś niepokojów, natomiast no, trzeba uważnie obserwować, bo jaki proces, na przykład taki Volkswagen, czy wielkie koncerny międzynarodowe zamykają swoje zakłady, starają się robić to nie u siebie w Niemczech, tylko właśnie w tych państwach, które oni zakłady wybudowali. Także tutaj jest taki sygnał z tych dużych koncernów, że pewne zakłady są zamykane, ale są inne sektory, które pracowników potrzebują, przemysł morski potrzebuje i wiele innych takich branż potrzebuje. Także ja tym jakiegoś niepokoju bym nie widział.
Joanna Bojarska.
Ja muszę powiedzieć, że optymistyczne są prognozy mimo wszystko na ten rok, bo jak przyjrzymy się chociażby raportom Eurostatu albo PARP-u za ubiegły rok, mamy 2,9 bodajże stopę na ten rok planowaną. Więc ja myślę, że ona chwilowo po prostu wskoczyła nam o to oczko wyżej. Natomiast jak popatrzymy po prostu na rynek chociażby pracy, na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz biznes dzisiaj, to jednak 35% pracodawców zgłasza tak naprawdę chęć powiększania swoich zespołów, co też jest bardzo dobre już w pierwszym kwartale. Więc ja obserwując rekrutację i tutaj ten rynek rekrutacyjny, no widzę, że tych ogłoszeń do pracy jest troszeczkę więcej. Tutaj też oczywiście zależy to od sektorów, bo gospodarki, bo nie wszystkie sektory, tak jak zauważył pan Zbigniew, podobnie się rozwijają, ale chociażby odbija się powoli IT, sektor IT, więc z uwagi chociażby na AI i tutaj bardzo duży rozwój tej dziedziny w tej chwili, globalnie. Natomiast możemy też zanotować transport morski, w ogóle transport, logistykę. To są te sektory, które też bardzo dynamicznie się rozwijają. Energetyka w tej chwili ma trochę mniejsze takie zastopowanie, bym powiedziała, ale ono też w Polsce dosyć mocno będzie się rozwijać i rozwija się. Mamy dwie kluczowe inwestycje tak naprawdę na Pomorzu, proszę Państwa. Budowa
elektrowni
atomowej i farma wiatrowa na morzu, więc powoli stajemy się takim hubem energii odnawialnej, zielonej dla nas, dla Polski. Więc w świetle chociażby przepisów unijnych, które nas obowiązują. Ale Moim zdaniem ten rok będzie bardzo dobrym rokiem. Odbijemy się mimo wszystko. Spowolnienie było znaczne, tak jak patrzę na rok ubiegły. Pierwsze pół roku było bardzo ciężkie. Tak pamiętam styczeń do czerwca było bardzo trudne. I dla pracodawców, i wszystkich usługodawców, bo też mówię tu o agencjach rekrutacyjnych.
Jak dobrze wykorzystamy unijne pieniądze, które wpływają w tej chwili, to
musimy.
Powinno być dobrze.
Tak, i tak naprawdę patrzymy też na te zwolnienia grupowe, które się też dzieją z drugiej strony, tak, i o których wspomniał tutaj, o tych sektorach, o których wspomniał pan Zbigniew, że no są sektory, gdzie ten kryzys trochę bardziej się odbił i to jest motoryzacja chociażby, tak, duży bardzo sektor, gdzie mówimy o zwolnieniach też grupowych, wycofywaniu się po prostu dużych graczy na rynku, tak, mówimy też o, chociażby tutaj mamy przykład też naszej firmy Norwold, która prawda, produkowała dla Tesli, więc
baterie
do samochodów i no, możemy pokusić się, że część, to takie podsumowanie, że część sektorów na pewno będzie w różnym stopniu się rozwijać, a część będzie bardziej dynamicznie, część mniej, niemniej jednak myślę, że prognozy są bardzo dobre, dlatego że powoli oswajamy się z nową sytuacją, też taką globalną. Myślę, że patrząc na politykę w ogóle globalną i na geopolityczną strukturę, to na pewno czekają nas bardzo duże zmiany.
To ja tylko dodam do tego, co pani prezes powiedziała a propos energetyki. No mówi się, że tak, tylko w naszym regionie, w Pomorskim, będzie potrzeba z tego względu od 50 do nawet 70 tysięcy pracowników.
100 tysięcy.
100 nawet, no proszę.
Docelowo, ale to myślę, że 10 tysięcy w takim pierwszym etapie, bo inwestycja jest w ogóle na bardzo wiele lat zaplanowana. To jest 10 lat, tak? Poszczególne etapy tej inwestycji.
Dla nas wielkie wyzwanie.
Dla nas bardzo duże
wyzwanie. Zabezpieczyć pracę dla naszych firm. To jest dla nas.
Bardzo duże wyzwanie. Ja mam akurat przyjemność gdzieś, no tutaj być blisko i tej inwestycji i myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla mówię o kompetencji, ponieważ mamy brak kompetencji. Już teraz uruchamiane są wydziały na Politechnice Gdańskiej. Współpraca dynamiczna z naszymi uczelniami pod właśnie rozwój tego sektora właśnie energetycznego, więc ja myślę, że to będzie olbrzymie wyzwanie tylko dla pracodawców, ale też i dla szkolnictwa wyższego, a dla średniego szkolnictwa, bo tam też będą fachowcy potrzebni, no i oczywiście całego ekosystemu, który jest z tym związany.
Ewa Navarro-Mora.
Myślę, że tutaj warto nawiązać do wątku przebranżawiania się, zmiany kariery. I bardzo często stawiamy duży nacisk właśnie na to, że musimy wykształcić nowych, młodych ludzi w jakimś danym kierunku. Nie zapominajmy o tym, że mamy fantastyczną siłę roboczą, jak to pięknie nazwę, dostępną na naszym rynku, wysoko wykwalifikowaną, może niekoniecznie wykwalifikowaną w danym kierunku w tej chwili, aczkolwiek bardzo łatwo jest te umiejętności zamienić. Specjaliści nie rodzą się w rok czy dwa, czy po skończeniu studiów na Politechnice, której jestem absolwentką, bardzo sobie chwalę. Ten system nauczania jednak trzeba bardzo mocno postawić na ten reskilling, na przebranżowianie się, na umożliwianie zmiany kariery. I tutaj jest naprawdę wielka rola, myślę, że nawet takich pomocy, jeżeli chodzi o agencje pracy, one mogą bardzo dobrze sparować nam kandydatów razem z nowymi potrzebami na rynku. Więc zachęcałabym tutaj bardzo mocno kapitał, zarówno nasz polski, jak i zewnętrzny, do tego, aby zaczął się temu przyglądać, z jakich sektorów możemy tych pracowników przebranżowić, bo tutaj jest główne źródło sukcesu dla nas. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, też nie martwię się, tutaj dołączam do grona optymistów. Jest ona wciąż niższa niż średnia w Unii Europejskiej, wciąż daleko od Hiszpanii, gdzie mamy dwucyfrowy procent bezrobocia. Gdzie to się ciągnie, no niestety lokalne legislacje temu nie pomagają na dzień dzisiejszy, więc myślę, że możemy być wciąż z siebie w miarę dumni, bo pomimo tych zwolnień grupowych, pomimo trudności w pewnych sektorach, szczególnie pomorskie, bardzo dobrze sobie z tym radzi, ale cała Polska jeszcze jest pełna nadziei i widać napływ nowych technologii, czy widać napływ właśnie sektora OZE, który jest tutaj nami zainteresowany.
A propos tego przebranżawiania się, tak jak pani dyrektor obserwuje i państwo też, jaka jest ochota wśród mieszkańców Pomorza do tego, żeby zmieniać kwalifikacje, żeby się właśnie dokształcać, przebranżawiać?
No, dużej ochoty nie ma, ale, bo na to wskazują, jak się tabele weźmie ustawicznego kształcenia w Unii Europejskiej. To jesteśmy tam gdzieś na końcówce samej. Na czele jest Skandynawia, Szwecja, Norwegia, pokazują to, Dania, ten rejon, my tam gdzieś daleko z tyłu. Chociaż tam jakiś postęp jest w ostatnich latach, ale to jest mizerny.
Ja myślę, że może to wynikać też z tego, że tak naprawdę stworzenie takich takich sojuszy, powiedzmy biznes plus edukacja, który bardziej by pozwolił na chociażby zajęcie się tym tematem i sfinansowaniem, bo jeżeli zawsze mówimy o przebranżowieniu konkretnych grup ludzi, no to są kto koszty. I teraz kto te koszty ma ponieść, tak? Czy pracodawca, czy szkolnictwo wyższe, czy szkolnictwo średnie i tak dalej. Więc ja się zgodzę z panią Ewą, tak? Jest to naprawdę bardzo ciekawy obszar do pozyskania tych kompetencji z tych sektorów, które nie są rozwijające się, ale teraz jest pytanie o koszt.
No, koszty zwykle trafiają do pracodawców i do obywateli, prawda?
Tak.
Zwykle
ja bym tu zwrócił uwagę, jeśli panie pozwolą, na taki element najbardziej w tych oddalonych od Trójmiasta regionach, na przykład to posłuża się przykładem Bytowa. Postanowiliśmy tam porozmawiać z wójtami, z burmistrzami i jako pracodawcy wzięliśmy na siebie pod temat pokazania tego, co my rzeczywiście mamy tam w tym regionie, jakie firmy, jakie zawody nam są potrzebne, bo tam na przykład w samym Bytowie jest szkoła, która kształci tam zawodach tych hotelarskich, kelnerskich i tak dalej, tego typu i prostym, najprostszą linią oboru młodzież wybiera tę szkołę i tam jest najwięcej uczniów, ale po 4 latach tej nauki okazuje się problem, no ile może region wchłonąć tego typu pracowników i staramy się teraz, podjąć wspólnie ze starostwem, spotkań kilka już mieliśmy na ten temat, żeby pokazać co my mamy, jakie zawody nam są potrzebne. Z kolei samorządy, które narzekają, że ludzie im uciekają i zmniejsza się ilość mieszkańców, proszę bardzo, weźcie na siebie problem budownictwa komunalnego. Weźcie w te tematy i wtedy, jeśli będzie praca, młodzież zobaczy, że jest tutaj zakład pracy, ma możliwość jeszcze skorzystać z tego, że mieszkanie będę miał, to nie będę do tego miasta uciekał. Jest to duży problem dla tych dalszych ośrodków, nie?
To prawda. No i miejmy nadzieję, że te problemy uda się rozwiązać. Jest jeszcze problem z dotarciem z informacją do potencjalnych zainteresowanych. Bo właśnie...
Do 8 klas szkół podstawowych my chcemy docierać. To jest ten element.
To jest ten
już
element.
Na etapie
tak,
wyboru zawodu musimy pokazać, co mamy. Nie?
Tak, ale młodzież ma problem, proszę państwa, w ogóle z identyfikowaniem się, co ja chcę robić w życiu. I teraz tak.
No, to zawsze mieli.
Tak, zawsze mieli. Ale na przykład teraz, ponieważ jest dosyć mocna presja, tak, i rynku i zmieniającego się, otaczającego świata. Więc ci młodzi ludzie są postawieni trochę w takiej sytuacji. Z jednej strony mamy social media, które kształtują też w jakiś sposób nasz światopogląd. Mamy rodziców, którzy no, gdzieś mają jeszcze u podstaw tą pracę, tak, jako etos pracy. No i mamy po prostu naszą przyszłość, gdzie wchodzi AI i tak dalej. I teraz tak, mam córkę, która jest w 3 klasie liceum. Fakt taki, że ona już potrafi powiedzieć, co chce robić w życiu, ale jest masa naprawdę młodych ludzi, która nie wie. I tutaj współpraca na przykład z młodymi ludźmi już na etapie liceum, pokazania im, przecież mamy świetne testy, mamy talent map, mamy świetne testy, które określają nasze mocne strony, takie bardzo indywidualne nasze, wynikające z naszej natury.
Z czego my sobie nie zdajemy sprawy.
I pomoc tym młodym ludziom już na tym starcie dla nich dorosłość naprawdę jest, uważam, że gigantyczna, zaoszczędzi wielu rozczarowań w przyszłości.
Nawiązując do tego, co mówiła pani Anna, my mamy w tej chwili fenomenalne dość zjawisko, ponieważ historycznie jest najwięcej ludzi, tak zwanych NEETs, z angielskiego Not in Education or Formal Training, czyli ludzi, którzy się ani nie uczą, ani nie szkolą, ani nie pracują formalnie, więc to jest zjawisko na skalę światową i ono jest najwyższe, jakie było kiedykolwiek w historii. Dlatego tym bardziej ważny jest ten element edukacji w wieku licealnym, nawet jeszcze przedlicealnym i tutaj myślę, że my na Pomorzu...
Tak, szkoły, 8 klasy.
My się możemy tutaj pochwalić na Pomorzu. Mamy fantastyczną fundację Inspirujące Przykłady, która właśnie licealistów, młodzież z liceów zabiera do różnych miejsc pracy, pokazując im, co tam się w ogóle robi. Dlatego, że szkoła w żaden sposób nie przygotowuje do żadnego zawodu, do żadnej pracy. Oczywiście daje te podstawy, natomiast nie nakierunkowuje ludzi. ludzi. Jest już mnóstwo różnych metodologii, jak badać swoje mocne strony. Szkoła wciąż jest nastawiona na gnębienie słabych stron, bardziej niż na budowanie mocnych stron.
To jest bardzo przykry
komentarz i bardzo mocny komentarz, rozumiem to, jednak wciąż tak jest i to musi się zmienić.
A ja tylko przypomnę, Fundacja Inspirujące Przykłady to projekt mojego niegdyś kolegi, współautora tej audycji, Leszka Szmitkę. Tutaj należy przywołać jego nazwisko. Joanna Bojarska, Ewa Navarro-Mora, Zbigniew Jarecki, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Services, Zbigniew Jarecki, prezes kaszubskich pracodawców. No i bierzemy się za ten mobbing, a właściwie to rząd się bierze. Chcemy realnej odpowiedzialności za mobbing, która będzie odstraszać od łamania prawa, mówi pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 8 dni temu rozpoczęły się konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu, który ma usprawnić kulturę pracy, zwiększyć ochronę pracowników przed przemocą. No i właśnie, może zanim to główne pytanie, to jak to jest z mobbingiem w polskich firmach? Na ile do państwa trafiają właśnie sygnały, że się dzieje źle?
Ja myślę, że jest to
Joanna
problem.
Joanna Bojarska.
Tak, jest to duży problem i trafiają sygnały, że zresztą mam mnóstwo osób, które raz zarządzają firmami, dwa pracują w Human Resources i to już na poziomie dyrektorów, więc wiedzą, co się dzieje w firmie. I jak sobie tak rozmawiamy, to problem jest bardzo duży, gigantyczny wręcz. O tym być może wcześniej się nie mówiło, ale myślę, że te rozwiązania, które wprowadza pani minister, są bardzo słuszne i bardzo dobre. Problem tylko ja widzę jeden. Bo my trochę próbujemy to monitorować, skalę tego zjawiska i teraz ma te narzędzia, które wprowadza pani minister, mają to na celu wychwytywanie, prewencję i jak gdyby monitorowanie tej sytuacji, żeby pracownik w miejscu pracy nie ucierpiał. Ale jak zagłębimy się w przyczyny tego zjawiska, to one są głębsze. Przyczyny już znajdują się w domu. Bo taki człowiek, który, wyobraźcie sobie państwo, idzie do pracy i nie ma żadnych problemów z tym, żeby w taki sposób się zachowywać względem drugiego człowieka, to jak ten człowiek zachowuje się w domu. Skala, muszę trochę namieszać w tym temacie, skala przemocy w rodzinie jest gigantyczna. 99% przemocy wobec kobiet jest umarzane na dzień dobry w prokuraturze. Helsińska Fundacja Obrony Praw Człowieka, która działa w Warszawie, jest zatrwożona tym, co się dzieje w Polsce. Mamy najwyższy wskaźnik nierozpatrywania tych spraw w ogóle w Europie.
Proszę państwa,
w cywilizowanym świecie. To jest zatrważające. I teraz tak, ten człowiek według w ogóle PARP-u, nawet tego raportu, który ukazał się w 2024, za 24, na temat mobbingu, jest jasno określone, że w wyniku tych prób i badań stwierdzono, że w znacznej mierze mobbingu dopuszczają się mężczyźni. I teraz tak, jeżeli to popatrzymy na sferę prywatną, rodzinę, popatrzymy na firmę, skala będzie rosła. A dlaczego? Wynika to z wielu przyczyn. Przyczyn już takich najbardziej, bym powiedziała, socjologiczno-psychologicznych, czyli wynosimy jakieś zachowanie z domu, a potem wchodzimy w dorosły wiek, nie robimy z tym nic, bo czasami brakuje odwagi, zbieramy różne rzeczy po drodze i nie radzimy sobie. Nie radzimy sobie z emocjami, nie radzimy sobie ze stresem, nie radzimy sobie z ogólną sytuacją, z presją, z wymaganiami, z celami. No i mamy skutek mobbingu, tak? Ale to nie jest przyczyna dla mnie. A więc ja jestem bardzo pod wrażeniem, że w ogóle pani ministra zdobyła się na ten krok i zauważyła ten temat. Liczę na to, że zostanie zauważony w następnej kolejności temat przemocy wobec kobiet i dzieci w rodzinie. A wyszła ustawa oczywiście o przeciwdziałaniu przemocy kobiet w rodzinie, ale narzędzia nie są dane. Zarówno ani policja, ani prokuratorów w ogóle to nie interesuje ten temat.
Czyli mamy tym, po prostu bezkarność.
Mamy
i tutaj
bezkarność.
Jest przyczyna.
Tu jest przyczyna, bo jeżeli ktoś zachowuje się w taki sam sposób w domu, to dlaczego on ma zmieniać swoje zachowanie w pracy? Tak? On nie jest w stanie tego kontrolować. Chociaż są wyjątkowe sytuacje, kiedy są wyjątkowo jednostki bardzo kreatywne i to już jest, ma już powiedziałabym, zahacza o psychopatię, socjopatię, gdzie bardzo pilnują się i tego nie widać. Ale skala jest olbrzymia, proszę państwa. Chociażby proszę popatrzeć na skalę samobójstw dzieci. Więc tego, w jaki sposób kobiety muszą dźwigać cały ten ciężar, bo nie znają, nie dostają nigdzie pomocy. I teraz tak, dobranie się do tego wszystkiego, ja uważam, że jest pierwszym krokiem do walki z przyczynami, bo przecież ci ludzie też potrzebują, ci, którzy właśnie są obiegujący, ci, którzy znęcają się w domach, oni potrzebują sami pomocy, oni sobie nie radzą. Więc ja myślę, że dobranie się do przyczyn po prostu pozwoli na opanowanie całego tego systemu długofalowo i nadanie temu polityki długofalowej, naprawczej, myślę, że da większe rezultaty, bo w pracy mamy skutek.
Czyli co? Przydałyby się jakieś takie zapisy w tej ustawie, że jeśli już mobber zostanie określony,
tak,
to...
Idziemy do domu.
Do domu, czy do obligatoryjnie do psychologa, do psychiatry,
też,
że to
też...
leczenie jest po prostu konieczne. Nie oczywiście. Wrócisz człowieku do pracy, jeśli nie przejdziesz.
Jakiś system przez
system naprawczy po prostu, tak, żeby on mógł pomóc sobie samemu znaleźć tę odwagę, dlatego że, ale też idziemy i do domu, proszę państwa, bo często dzieje się to w czterech ścianach i nikt o tym nie wie, bo kobiety się boją wyjść, a jak już wychodzą, nie znajdują pomocy.
Dokładnie tak. Mobber nie bierze się znikąd.
Ewa Nawar-Romura.
Mobber, osoba, która mobbinguje kogoś, też zwróćmy na to uwagę, że to jest bardzo złożone i kompleksowe zjawisko, bo to nie jest osoba, która mobbinguje wszystkich. Zwykle wiemy to z badań, wiemy to z doświadczeń naukowych, że mobber upatruje sobie jedną, dwie, grupkę osób, a do reszty jest jak do rany przyłóż. I w momencie, kiedy pracownik bądź członek rodziny zgłasza takie zachowanie, że czuje się niekomfortowo w czyjejś obecności, jest poniżany, jest umniejszany, ktoś mówi, no ale on dla mnie taki nie jest. I to jest nasze wytłumaczenie, że ta osoba na pewno nie jest mobberem, z nią nic nie jest nie tak, bo ona się ze mną zachowuje inaczej. Także to jest typowe celowe działanie, to nie jest nic innego jak celowe działanie, żeby poprawić sobie własną ocenę i własny nastrój, gnębiąc innych ludzi. Myślę, że to jest taka bardzo przyziemna, nie nazwę tego definicją, opinia na temat mobbingu. I w miejscu pracy on się uwidacznia bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że tam dochodzi troszeczkę oczywiście stanowisko, dochodzą funkcje, że możemy od kogoś czegoś wymagać. Oczywiście
dochodzi władza.
Mobbing nie jest tylko w relacji przełożony, podwładny, jest w relacjach równoległych, jest w relacjach pomiędzy różnymi spółkami. I to zjawisko staje się nagle bardzo kompleksowe, natomiast w miejscu pracy jest uwidaczniane gołym okiem bardzo często. I to jest w odpowiedzialności pracodawców, żeby na to reagować, żeby doprowadzać do konfrontacji, żeby oczekiwać zmiany w zachowaniu takiej osoby. I miejsce pracy jest fantastycznym miejscem, gdzie można to wyegzekwować. Więc wierzę, że lepsze uwarunkowania i narzędzia, które dostaniemy od rządu, nam na to pomogą. Zdecydowanie nam tutaj pomogą. Przede wszystkim definicja mobbingu i edukacja na ten temat. Ja jeszcze jestem, no już jestem z pokolenia, które jest wyedukowane na ten temat, natomiast gdybym się zapytała pokolenia moich rodziców, to powiedzą, no praca to jest miejsce pracy, tam nie ma być fajnie, tam się pracuje, ma być ciężko, ma być nieprzyjemnie.
Krew, pot i łzy.
I ty się nie przejmuj, że ktoś ci coś powiedział. No jeżeli dostajemy wiadomość od współpracownika pod tytułem to się do niczego nie nadaje i trzy wykrzykniki, to jest już pierwszy sygnał, że coś jest nie tak w tej relacji. To nie jest relacja współpracy. W relacji współpracy się współpracuje, a nie krytykuje drugą osobę, ale oczywiście to nie znaczy, że nie możemy powiedzieć komuś, że no nie zrobił tej pracy super. Oczywiście, że możemy, tylko w normalny, ludzki, kulturalny sposób.
Jeżeli mogę coś dodać jeszcze tak króciutko, zaraz oddam głos pani Zbyszku. Jeżeli mówimy o zaburzeniach osobowości, które to wskazała WHO chociażby, one nie podlegają jeszcze chorobie, ale są to znaczne zaburzenia osobowości. Mówimy tu o psychopatii, socjopatii, zaburzeniach właśnie takich psychicznych osobowości, to ja myślę, że to jest bardzo duży obszar do pracy z takimi osobami, bo tego nawet czasami terapia musi być bardzo mocno wyspecjalizowana, żeby poradzić sobie z czymś takim, bo tam wchodzi manipulowanie, tam wchodzi kłamstwa poziom, bardzo wysoki, bardzo wyrafinowany. Tam wchodzą zachowania takie, których nie widać na zewnątrz, to co powiedziała pani Ewa, że w stosunku do mnie ta osoba jest normalna, ona często jest zupełnie, to jest bardzo ciężkie do wykrycia, jeśli pracownik się nie poskarży.
Tak.
Ja bym tylko tutaj taką uwagę. Pani minister reprezentuje lewicę, więc ten temat jak najbardziej bliski, natomiast trzeba szeroko to Sejmie popatrzeć, jaka jest koalicja, tam są reprezentowane środowiska i lewicowe, ale i nawet w tej koalicji rządzącej centrowo-prawicowe, może tak bym to określił, i bardziej tradycyjne wychowanie jeszcze.
Ale sugeruje pan prezes, że ten projekt nie przejdzie przez Sejm?
Mam nadzieję, że przejdzie, że ta dyskusja i praca nad tym do tych wszystkich środowisk trafi, bo to widzimy, jak Sejm pracuje, jakie środowiska za czym głosują, za czym się opowiadają. I tak z reguły te projekty lewicowe, które są tam wprowadzane, ta część prawej strony koalicji rządowej kontestuje w różny sposób. Także dopracować to trzeba wewnątrz tej właśnie koalicji i pokazać i wtedy tym jednym frontem, wspólny front, że tak powiem,
ale
trzymać,
załóżmy, że ustawa przejdzie. Myślą państwo, że jak będą postępowali pracodawcy, jeśli się dowiedzą, że jeden z ich kierowników, może dyrektorów, do tej pory świetny, produktywny, skuteczny niesamowicie, jest takim moberem. Czy oni będą chcieli wysłać go gdzieś do psychologa, czy zaryzykują jakiś czas w firmie bez tej osoby, bo przecież im się będzie wydawało, że to osoba niezastąpiona, bo
słuchajcie,
jest tak skuteczna.
Niedawno wdrażaliśmy ustawę o sygnalistach. Jest to też.
No i Falstart na początku był z byłym ministrem edukacji.
No właśnie, i to jest temat taki też. I tam w ramach przecież w tych dużych, mniejsze to mniejsze do tego podchodzi. Natomiast te większe firmy bardziej, ale jest to jakiś temat, opracowanie tych podstawowych zasad, jak można sygnalista przyjmować te zgłoszenia i tak dalej, jaka procedura wewnątrz, żeby to wewnątrz firmy już zamknąć na przykład, nie wynosić tego na zewnątrz, póki to jeszcze gdzieś tam...
Ustawę mają, ale mam wrażenie, że na razie jest martwa.
Dlatego, że nie myślimy wciąż, my nie mówimy o pieniądzach, jesteśmy w audycji Ludzie i Pieniądze, o ludziach mówiliśmy, porozmawiajmy o pieniądzach, ile mobbing firmę kosztuje i ile kosztuje nasz system zdrowotny. W firmach, które ja reprezentuję, to są duże firmy, zagraniczny kapitał. Oczywiście my się zawsze skupiamy na tym, żeby nasi pracownicy jak najdłużej z nami pozostawali, no bo inwestujemy w nich, oni się rozwijają, dają nam swój talent, swój czas. Osoby mobbingowane częściej zmieniają pracę, bo nie są w stanie wytrzymać tego środowiska, więc kierują się ku zmianie, co jest niekorzystne dla firmy. Po drugie, jeżeli płacimy za prywatne ubezpieczenia zdrowotne, wszyscy znamy, duże spółki to robią, jaki jest procent wykorzystania tych usług, więc my troszeczkę naprawiamy problem, wprowadzamy programy well-beingowe, wprowadzamy prywatne ubezpieczenia medyczne, łatając ten plasterek, które są po prostu częściej wykorzystywane. No i nasz system zdrowia jest, widzimy, że jest coraz większa potrzeba właśnie na psychologów, na psychiatrów, bo to są różne problemy, z którymi ludzie się borykają, między innymi zła atmosfera, złe traktowanie w środowisku pracy, w którym spędzamy bardzo dużo czasu. Proszę spróbować się mówić do psychologa dzisiaj, nawet prywatnie. Usłyszycie państwo termin, za 3 miesiące może mi się zwolni okienko.
Albo nawet więcej.
Albo nawet więcej u dobrych specjalistów. Ten rynek jest w tej chwili tak chłonny, że mówimy o przebranżawianiu, to myślę, że tutaj jest naprawdę też duża potrzeba, bo po prostu ludzie zaczynają potrzebować pomocy, nie radzą sobie już w ten sposób, jak radziły sobie pokolenia moich rodziców. Spuść głowę, rób swoje, byle do przodu.
Ale oni też żyli, weźmy pod uwagę, w dużo spokojniejszych, mam wrażenie, czasach niż teraz.
Dużo mniej
niepewności. Nie mieli wojny za granicą i nie mieli świadomości, że to się może gdzieś rozszerzyć i my nie znamy naszej przyszłości, a jesteśmy bardzo zaniepokojeni nią. Zmieniamy temat. Czas nam leci dosyć szybko. Chińczycy odpalili swój model językowy sztucznej inteligencji. Chodzi o firmę DeepSeek, która pod tą samą nazwą właśnie ten produkt udostępniła. No i okazało się, że do wytrenowania sztucznej inteligencji nie potrzeba ani miliardowego wsparcia w dolarach, ani super wydajnych procesorów NVIDIA. Koszt wytrenowania zastosowania chińskiego modelu to nieco ponad 5 milionów dolarów. Amerykanie do tej pory sugerowali, że potrzebne są miliardy dolarów. No i spowodowało to wczoraj spadki na giełdach na całym świecie. Dostało się NVIDIA, czyli producentowi superwydajnych procesorów, których niewiele Polska może dostać. Wczoraj akcje tej firmy spadały nawet o 18%, ostatecznie spadły ponad 17%, a wartość firmy stopniała o 600 miliardów dolarów. Chciałam Państwa podpytać, czy i jak ten nowy model, który Chińczycy udostępnili, zmieni układ sił w rozwoju sztucznej inteligencji w dostępie przede wszystkim do tych super nowoczesnych technologii?
Nie, ja bym zaczął od tego, że to po prostu wychodzi teraz tutaj, jak na obrazku, chciwość tego wielkiego kapitału, który za wszelką cenę chciał taniej to wszystko robić. Do Chin powyprowadzał fabryki, technologie i teraz mamy tego efekty. No, przepraszam, upraszczam to, ale tak to mniej więcej wygląda. Teraz wyrosła nam konkurencja, którą mamy, że tak powiem, kłopoty w cudzysłowie.
Najbardziej może zabawne w tym wszystkim jest to, że to właśnie Chińczycy sprawią, że te technologie trafią pod strzechy, bo robią to w open source, czyli nie. Chodzi o to, że do architektury tego całego programu, to upraszczając nazwę, ma dostęp każdy, kto się na tym zna i może na tej podstawie zbudować swój model językowy oparty na sztucznej inteligencji, może dostosować swoje produkty do działania tego konkretnego produktu, generalnie uprościć życie wielu ludziom i firmom na świecie.
Ja sądzę, że Chińczycy pokazali w tym momencie, że nawet polityka, bo mówimy tutaj o też nowej polityce Stanów Zjednoczonych, która przecież pan prezydent Trump wypowiedział się jasno, że będzie budował siłę Ameryki u siebie, czyli mamy budowanie z powrotem przemysłu u nas, w Stanach Zjednoczonych, mamy odbudowanie gospodarki, mamy też zaplecze miliarderów, które jest wokół, tak?
I reglamentujemy dostęp do technologii.
I reglamentujemy dostęp do technologii, będziemy ograniczać napływ towarów z Chin, będziemy dbać o naszą gospodarkę. Chińczycy pokazali w tym momencie, że nie jest to takie łatwe i oczywiste, tak? Że mają swoje narzędzia, którymi mogą się posłużyć, a do tego służy internet i inne media. I teraz ruch po drugiej stronie. Więc to jest taki rodzaj, trochę powiedziałabym, polityki w tej chwili, żeby pokazać, że Chiny chcą pokazać, że są siłą w tej chwili, tak? Mają nowoczesne technologie, mają zaplecze finansowe, mają wszystko, to tak jak pan Zbyszek, tutaj pan Zbigniew wspominał, po prostu w pewnym momencie ta chciwość przeniosła wszystko do Chin, niestety. I teraz troszeczkę jesteśmy w takim błędnym kole, bo chcemy to odzyskać z powrotem, zbudować taką przeciwwagę i jest to trudne. Więc ciekawe czasy przed nami.
No, Chiny pokazały, że dalej to, co robią najlepiej, to robić to, co robimy my, tylko że dużo taniej i bardziej dostępnie. I jakość, zwróćcie Państwo uwagę, jakość tutaj się aż tak nie liczy. Ze względu na to, że my często, albo firmy amerykańskie, firmy zachodnie mają na celu tą jakość, to, żeby to było state of the art, żeby to było najwspanialsze, najlepsze, wygrywające wszystkie rankingi. To się nie liczy. Liczy się cena. I Chińczycy po raz kolejny pokazali nam, że oni potrafią zrobić to, co robimy my, tak samo dobrze jak my, albo prawie tak samo dobrze.
Nie, przepraszam, ale tutaj nawet lepiej.
A tutaj nawet lepiej.
I już stawiają na jakość. To się bardzo zmieniło.
Akurat w tym wypadku nawet lepiej, natomiast za dużo niższą cenę. Po prostu mają efekt skali, którym nas są w stanie zmiażdżyć. To jest kolejny dowód na to, żebyśmy nie zapominali o tym, co się może wydarzyć, kiedy przyniesiemy pewne rzeczy do Chin. Jeżeli chcemy przenieść tam produkcję, musimy udostępnić dostęp do naszych technologii, do naszego know-how, co w innych krajach nie występuje. I stąd Chiny mają do tego dostęp. Sami im ten dostęp dajemy. I teraz ja oczywiście tutaj przekomarzam się, natomiast dla biznesu to jest fantastyczna wiadomość, bo nam nagle te koszty wprowadzania rozwiązań AI dramatycznie mogą potencjalnie spaść. To jest bardzo nowy news na rynku, to się dopiero co pojawiło, natomiast bardzo dużo nam może spaść.
I spowodowało panikę w Dolinie Krzemowej.
To na pewno. Ale myślę, że to też spowoduje panikę w naszym społeczeństwie. Zaufanie do AI do tej pory było dość niskie jeszcze, natomiast zaufanie do AI, które ma swoje serwery w Chinach, może być jeszcze niższe. Więc dla przeciętnego obywatela albo osoby, która dba o swoje dane, o to, co robi, to rozwiązanie może się wydawać dość ryzykowne, dlatego że jest jakaś taka otoczka mistyczna wokół Chin, co oni potem z tym wszystkim zrobią. Więc Chiny i firmy, które będą korzystać z DeepSeek, mają duże pole do popisu, żeby zbudować zaufanie wobec tego narzędzia.
Zgadzam się z tym, bo jak przyjrzymy się też na doświadczenia, które mają czy biznes, czy też pojedynczy ludzie z tym, co się zadziało w Dolinie Krzemowej i startupach a propos ochrony danych osobowych konsumentów, no to jesteśmy na to bardzo mocno wyczuleni w tej chwili. Zarówno biznes, jak i prywatne, tak zgodzę się tutaj pani Ewo, że przeciętna, czy biznes oraz przeciętny i powiedzmy tutaj, nie wiem, pan Kowalski, pani Kowalska będą się zastanawiać, no to jest w Chinach jednak. Czy to jest bezpieczne? No ale jeżeli Chińczycy pokażą, że to jest bezpieczne, to uważam, że zawsze cena, no tutaj będzie pierwszym faktorem takim warunkującym.
Że świat zacznie wyciągać tutaj z tego wnioski, bo mamy otoczenie pana prezydenta Trumpa i wokół w czasie przysięgi, kto z tyłu stoi. No, najbogatsi miliarderzy właśnie, właściciele tych społecznościowych mediów. No i tak.
No i temat Ilona Muska pan prezes wywołał. Komisja Europejska zakończyła wstępne dochodzenie w sprawie platformy X, właśnie należącej do tego pana, i wkrótce podejmie decyzję o nałożeniu na nią grzywny wysokości no nawet kilku milionów euro, podała niemiecka prasa, powołując się na swoje źródła w Unii Europejskiej, a zarzuty obejmują nieprzestrzeganie zasad dotyczących przejrzystości reklam, nieudzielanie badaczom wystarczającego dostępu do danych, co teraz Chińczycy zrobili, dostęp do danych, i wprowadzenie użytkowników w błąd przez przyznawanie tak zwanej niebieskiej odznaki służącej do weryfikacji kont na platformie X. X-owi grozi grzywna do wysokości 6% jej rocznego globalnego obrotu. No to tutaj się mówi, że to kara nie kilka milionów, tylko setki milionów euro. No i pytanie do państwa, czy ta kara, jeśli uda się ją wyegzekwować, coś zmieni, czy X się w jakimś sensie zmieni i czy ewentualnie wystraszy inne tego typu wielkie koncerny przed no, takimi nieeleganckimi zagraniami.
Trzeba to zrobić według mnie i już, i nie pytać się. Być może to jakąś ścieżkę przetrze, żebyśmy też z tego, na czym oni zarabiają sami dla siebie, żeby pozostała część świata, która z tego korzysta, też coś z tego miała. No.
Ja myślę, że świat jest podzielony i ta władza, która jest nad światem w tej chwili, no zakłada, jeżeli mamy władzę i pieniądze, to mamy wszystko. I to jest najbardziej przykre, patrząc na sytuację geopolityczną, dlatego że no, nikt nie słucha osób, które nawet miałyby coś do powiedzenia, ale nie mają tych dwóch faktorów w ręku. I teraz tak, jesteśmy troszeczkę zdani na to, co się zadzieje. Ja osobiście uważam, że no, jest tyle regulacji, które powinno być wdrożone, zarówno w procesach tworzenia AI i wpływu na społeczeństwa, wpływu na młodych ludzi, wpływa na tą część etyczną używania, tworzenia AI, że ja uważam, że tutaj, mówiąc o karze dla platformy, ja uważam, że wszystkie takie zachowania, które są niespójne z dobrem drugiego człowieka, bądź przeczą dobru drugiego człowieka, powinny te zachowania ponieść konsekwencje, tak? Czyli osoby, które stosują takie zachowania, powinny ponosić konsekwencje, niezależnie czy to jest osoba publiczna, czy to jest osoba prywatna, czy to jest firma, bo to też są ludzie. Ja uważam, że takie zachowania zawsze powinny po prostu być napiętnowane, dlatego że żyjmy w lepszym świecie. Tyle się tego słucha.
Ostatnie zdanie, pani Ewa Navarro-Mora.
Niezbyt elokwentne, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, to taplanie się w wymówce, że jest wolność słowa w naszym kraju. Wolność słowa absolutnie nie daje wolności do szerzenia dezinformacji.
Tak.
I myślę, że to wszyscy, kto publikuje te posty, publikujemy również my. Myślę, że my także musimy być tutaj wyczuleni. Natomiast tłumaczenie platform, jak Zuckerberg też ostatnio stwierdził, że on poluźni badanie dezinformacji na Facebooku, zwalając to na odpowiedzialność odpowiedzialność na użytkownika, zakładając, że on jest w stanie odróżnić dezinformację od prawdziwej informacji. To jest iluzja.
Gdzie nas jeszcze zalewa AI i różne fake newsy.
I do tego manipulacja algorytmami. Kto korzysta z X-a, ten wie, że na pierwszym miejscu mu Elon Musk wyskakuje, chociaż nie należał do grona obserwowanych i niekoniecznie mamy ochotę go czytać. Nie ma wyjścia, on zawsze się pojawi. I tak też nie powinno być. Niestety czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, Ewa Nawar-Romora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Services, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro, 5 minut po godzinie 10. Państwu i gościom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.